Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj zajmiemy się przebiegiem drogi S8. Coraz liczniejsze są głosy, iżby trasa ta połączyła Białystok z Augustowem. Montowana jest koalicja nie tylko parlamentarna, ale także samorządowa i wśród przedsiębiorców. Czy ten wariant zwycięży? Będziemy śledzili losy tych inicjatyw. Ponadto w programie o konflikcie wokół Ukrainy Rosja, Białoruś prężą muskuły, wysyłając wojska nad granicę z tym państwem. Morze Czarne staje się akwenem potencjalnego konfliktu, a Rosja zamknęła dla żeglugi cieśninę kerczeńską. Trwa też wymiana person non grata, czyli wzajemne wydalanie dyplomatów. Czy Polska ma jakieś argumenty w tym sporze? Zajmiemy się również w audycji ruchami antykowidowymi. W Białymstoku między innymi odbył się protest przeciwko obostrzeniom pandemicznym. O tym dzisiaj w programie. Zapraszam. A są dzisiaj z nami na łączach senator PiS Mariusz Gromko. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Posłowie Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry państwu.
Oraz Konfederacji Robert Winnicki.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
To może zaczniemy właśnie od tej drogi S8, czy w ogóle od sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim. Mimo że pieniędzy jest dużo do wykorzystania, mimo że część tych tras została wyznaczona, to jednak w szczegółach nadal są spory. Czy trasa S16 powinna połączyć Białystok z Grajewem, a później z Ełkiem, czy lepiej droga S8 z Białegostoku do Augustowa, no i także są lekkie spory co do przebiegu drogi S19. Jak panowie sądzą, którędy ekspresówka powinna przebiegać przez województwo podlaskie, stanowiąc jakby no, taki kręgosłup komunikacyjny? Pan senator Mariusz Gromko.
Panie redaktorze, rzeczywiście tutaj użył pan słowa kręgosłup i to doskonale oddaje charakter naszego województwa i drogi S8, jeśli mówimy właśnie o połączeniu Białegostoku z Suwałkami, przebiegu właśnie od Białegostoku poprzez Augustów do Suwałk, można powiedzieć, że to jest właśnie kręgosłup województwa i tutaj jak najbardziej zasadne jest, aby te najważniejsze, bo łączące 3 spośród 4 największych ośrodków miejskich w województwie podlaskim, ten przebieg trasy by łączył i tutaj jak najbardziej zasadne jest to, aby te trzy miasta zostały połączone drogą ekspresową. Od samego początku rządów Prawa i Sprawiedliwości nastąpiło zdecydowanie przyspieszenie, jeśli chodzi o budowę i modernizację dróg szybkiego ruchu. I tu nie mówimy o wojewódzkich, ale także bo wojewódzkich również, ale i powiatowe, gminne, no i oczywiście krajowe, które są bardzo ważnymi tętnicami wręcz transportowymi. I tutaj sprawa cały czas się rozwija. Widać coraz więcej koparek i innych sprzętów ciężkich na naszych drogach i to jest bardzo dobrze, bo budujemy i tego to obiecywaliśmy i to jest realizowane. Podobnie ma się rzecz z obwodnicami, które choćby przed 2 laty zostały ogłoszone przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. I tu również już na wszystkie zgodnie z harmonogramem są na odpowiednich etapach. Mamy rozstrzygnięcia poszczególnych przetargów i takie inwestycje są realizowane. To napawa optymizmem, a tutaj jeśli chodzi o tą trasę, to liczę, że również Białystok z Augustowem będzie połączony drogą ekspresową.
No bo już między innymi odbyło się spotkanie samorządowców z Augustowa i z Białegostoku i wspólnie lobbowano za uruchomieniem budowy tej trasy S8 w połączeniu z S19, czyli mielibyśmy ekspresówkę od Siemiatycz przez Białystok w stronę Augustowa i Suwałk. Ale w międzyczasie pojawił się, panie senatorze, ten wariant z S16, który trochę komplikuje sytuację i powoduje, że to tak do końca nie wiadomo, którędy te trasy przebiegną.
To oczywiście, rzeczywiście sytuacja jest cały czas analizowana. Ja przypomnę, że za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 właśnie droga Białystok-Augustów była przewidziana jako droga ekspresowa i niestety nastąpiły później rządy Platformy Obywatelskiej wspólnie z PSL-em, gdzie odpowiednim rozporządzeniem ta trasa z Białegostoku do Augustowa została pominięta w sieci dróg ekspresowych i została zaplanowana w wariancie parametrów drogi 2 plus 1. I tutaj naszym staraniem, bo widzę oprócz tego, że jako parlamentarzyści jesteśmy zaangażowani, ale również czynnik samorządowy, gospodarczy, wszyscy jednogłośnie podnosimy, że trasa Białystok-Augustów powinna być w wariancie drogi ekspresowej i liczę, że tak też się stanie. Te rozmowy, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, one trwają. Liczę, że siła naszych argumentów pozwoli na to, aby ten wariant został ostatecznie zrealizowany. W żaden sposób również nie zakłócając realizacji inwestycji S16.
Teraz
w interesie naszego województwa jest, żebyśmy mieli jak najlepszą, jak najgęściej wybudowaną siatkę dróg i połączeń pomiędzy naszymi miastami.
Ale mamy parki narodowe i przejście tych dróg ekspresowych przez parki narodowe może być bardzo skomplikowane. Teraz pan poseł Nowej Lewicy, Paweł Krutul.
Tak, panie redaktorze, drodzy państwo, drogi to krwioobieg dla biznesu i mieszkańców naszego regionu, województwa podlaskiego. Nie ma lepiej czy gorzej, Ełk Grajewo czy Białystok Augustów. My jako parlamentarzyści z województwa podlaskiego i senatorowie połączyliśmy siły i lobbujemy za tym, żeby dodatkowo, a nie w zamian, czyli powtarzam jeszcze raz, dodatkowo droga S8 była drogą ekspresową łącząca stolicę województwa z Augustowem. I nie ma tutaj co wymyślać, musimy to doprowadzić do końca i dlatego tutaj wszyscy ponad wszelakimi podziałami staramy się pozyskać środki, żeby ta droga się znalazła na mapie dróg ekspresowych w naszym kraju. Dlatego zespół parlamentarny z naszego województwa będzie się starał, żeby to się ziściło i my sądzę, że mamy duże szanse, żeby doprowadzić tą sprawę do końca z pozytywnym wynikiem, bo droga ta jest, można by śmiało nazwać, drogą śmierci. Przyjeżdża codziennie nią kilkanaście tysięcy tirów, co utrudnia przejazd mieszkańcom, jak i wprowadza duży niepokój wśród rodziców, dzieci, które muszą przekraczać tą drogę, przychodząc do szkoły, czy jakiekolwiek inne zajęcia. Sami jeździmy tą drogą nie raz, nie dwa, także widzimy, jaka jest gęstość ruchu. Także jest ona niezbędna i musi powstać w naszym województwie, zaznaczam, jako droga dodatkowa, a nie wykluczającą drogę łączącą Grajewo z Ełkiem, czy też innymi drogami. Walczymy o to, żeby były dodatkowe środki i fundusze na to, żeby to się ziściło i mieszkańcom województwa podlaskiego jeździło się bezpieczniej, a biznes dzięki temu mógł się lepiej rozwijać, tym bardziej w dobie i po koronawirusie, gdzie potrzebujemy tych środków i funduszy w obiegu w naszym województwie, żeby przedsiębiorcy podlascy stanęli na nogi, a również żeby przyjeżdżał tędy bezpiecznie dla mieszkańców i dla przedsiębiorców tranzyt przez nasze województwo.
Teraz pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja.
Cóż, oczywiście muszę się zgodzić z przedmówcą, że przede wszystkim tutaj nie kwestia albo w przypadku tych dróg, tylko kwestia ewentualnie kolejności wykonywania tych dróg. Też musimy powiedzieć, że w Polsce, zwłaszcza w Polsce tutaj, tej naszej części północno-wschodniej, musimy szybko nadrabiać te zaległości, ponieważ świat nie czeka. Nie czeka z rozwojem handlu, z rozwojem nowych szlaków komunikacyjnych również. I to usprawnienie, które ma służyć całemu województwu, kiedy mówimy o tej pionowej, powiedzmy patrząc na mapę osi od północy, od Suwałka Augustowa po Białystok na południe i na zachód i w kierunku centrum kraju, to przecież również jest droga o charakterze i oznaczeniu międzynarodowym. To jest kwestia handlu z państwami bałtyckimi, z Białorusią, Rosją, i całym tym obszarem. Także tutaj nie możemy specjalnie czekać. Jestem za tym, żebyśmy szukali tych środków dodatkowych na to, żeby ruszać z tym frontem robót i dróg jak najszybciej z gestii państwa polskiego, żeby to zapewnić. Tym bardziej, że priorytetem jest skomunikowanie to szybkie i skuteczne z powiatami i gminami. Dlatego, że szanowni państwo, mamy do czynienia z sytuacją taką, że po prostu nam się stopniowo, ale jednak niektóre obszary, niektóre miejscowości, niektóre gminy nam się po prostu zwijają systematycznie od dekad. Żeby powstrzymać ten proces, który ma szansę być powstrzymany chociażby przez to, że zmienia się charakter pracy. COVID w całym tym nieszczęściu wymusił szybszą też informatyzację i przynajmniej niektórych ludzi, oczywiście to nadal jest niewielka mniejszość, ale niektórzy ludzie zaczęli się oswajać z tym, że nie siedzą na przykład w dużym mieście, tylko mają swój domek gdzieś na prowincji i spędzają czas, większość czasu na pracy zdalnej, tak? Ale żeby to wszystko działało, no to musi funkcjonować i żeby gminy się nie wyludniały, a nawet na odwrót, z powrotem się zaludniały gminy i żeby to życie wracało też poza największe ośrodki miejskie naszego województwa, no to musimy mieć sprawną komunikację. To jest warunek sine qua non, bo jednak najczęściej nawet takie osoby pracujące czy mające widoki na pracę zdalną muszą wyjechać przynajmniej raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu do stolicy województwa. Komunikacja musi być szybka i sprawna.
Ale ja pytanie zasadnicze polega na tym, czy inwestować ogromne pieniądze od 20 do 70 milionów złotych za każdy kilometr w ekspresówkę, czy lepiej zainwestować w przebudowę, czyli przebudowę dróg krajowych, które są obecnie, poprawić bezpieczeństwo na tych drogach i więcej zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy przeznaczyć na inwestycje w drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, bo stan tych dróg na Podlasiu jest co najmniej fatalny.
Jest fatalny, oczywiście. Jeździmy po tych drogach, to widzimy.
No ale wybór jest, w co inwestować. W pana opinii.
W mojej opinii jednak długofalowo potrzebujemy tej ekspresówki. I trzeba kosztem innych rzeczy szukać pieniędzy na inwestycje drogowe. Bo po prostu jak nie obok ekspresówki remontować wszystkie możliwe krajówki, powiatówki, drogi gminne, dosypywać tam pieniędzy, dlatego że infrastruktura jest krytyczna. Region musi się rozwijać i jesteśmy w dobrym, moim zdaniem, momencie. Jesteśmy w takim momencie historycznym, w którym trochę mamy szansę powstrzymać to zwijanie się umownej prowincji do wielkich ośrodków, wielkich aglomeracji, nawet takich, które są poza województwem podlaskim, czyli głównie do Warszawy w przypadku Polski północno-wschodniej. Mamy szansę to zrobić, mamy szansę to odbić, ale bez infrastruktury tego nie zrobimy. Także moim zdaniem każdych pieniędzy jest warte to, żeby inwestować w te drogi zarówno ekspresowe, która moim zdaniem jest potrzebna, ponieważ transport musi iść sprawnie, musi iść sprawnie też transport międzynarodowy, bo jak będziemy mieli sprawny transport międzynarodowy, to będziemy mieli inwestycje też w regionie, tak? Oczywiście jest jeszcze czynnik ludzki, jest szereg rozmaitych czynników, zbrojenie terenu i inne tego typu rzeczy, ale musimy być atrakcyjni pod tym względem. I zresztą przykład Polski Zachodniej to pokazuje. Ja się urodziłem w województwie dolnośląskim i tam bardzo ważnym czynnikiem było to, że autostrada A4 już była od Niemca w jakimś tam fragmentach, ale że ona była jednym z priorytetów, tak? I ona została szybko zrobiona i to również Wrocław i nie tylko Wrocław bardzo wzmocniło. Także składłbym tutaj nacisk i szukał pieniędzy i na ekspresówkę i to, żeby drogi lokalne jak najszybciej remontować.
Ja tutaj, tak? Jeśli można,
senator Mariusz Gromko.
Słowo odniesienia się, bo tutaj przed chwilą też padła lekka krytyka dróg lokalnych, nazwano je wręcz fatalne, ale chcę przypomnieć, że od kilku ładnych lat następuje znaczna poprawa tych dróg i Fundusz Dróg Samorządowych w przeciągu 10 lat,
panie senatorze,
to 36 miliardów złotych i tutaj są bardzo dobrze wykorzystywane wspólnie z czynnikiem samorządowym i tych dróg lokalnych z każdym rokiem coraz więcej przybywa. No,
ale sam pan
wiele
wie,
jest
panie
jeszcze
senatorze.
Do probienia, oczywiście, ale już następuje też poprawa, więc oddajmy to i również samorządom, które bardzo się angażują w te inwestycje, że te drogi są coraz lepsze.
Ale musimy też wziąć pod uwagę, że potrzeby w tym zakresie są bardzo duże.
Tak, ale trzeba zauważać tą dobrą pracę samorządu wspólnie z programem funduszy dróg samorządowych, że ta poprawa następuje.
To zauważamy.
No jednak musimy inne województwa gonić, jeżeli chodzi o drogi, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to Podlaski jest Polską C, delikatnie mówiąc, dlatego jest dużo do nadrobienia, również w powiatach.
Wszyscy jesteśmy zgodni, szukamy pieniędzy, żeby zainwestować je w poprawę infrastruktury drogowej i myślę, że w tym miejscu postawimy na razie kropkę. Przypomnę, że dzisiaj na łączach są z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko, posłowie Nowej Lewicy Paweł Krutul oraz Konfederacji Robert Winnicki. Proponuję, byśmy się teraz zajęli sprawą Ukrainy. Atmosfera się strasznie zagęszcza, jak sygnalizowałem na początku naszego spotkania. Mamy wymianę person non grata, czyli wzajemne wydalanie dyplomatów. Rosja ewakuowała czy przesunęła swoją flotę kaspijską na Morze Czarne, zamknęła cieśninę kerczeńską wokół granic Ukrainy. Od północy i od wschodu gromadzi się coraz więcej wojska, czy rosyjskiego, czy białoruskiego. I no, to sytuacja jest tak napięta, że i pytanie do panów. Czy to może grozić wybuchem konfliktu? Senator Mariusz Gromko.
Oczywiście, zawsze jest takie zagrożenie w podobnych sytuacjach. Ukraina jest naszym sąsiadem. Dodatkowo niestabilna sytuacja na Białorusi no, sprawia, że nasze służby cały czas monitorują, co się dzieje. No ale liczę, że jednak na drodze pokojowej, na drodze mediacji zostanie ten konflikt zażegnany, który trwa od 2014 roku. Pochłonął już kilkanaście tysięcy ofiar, więc tutaj dobrze by było, żeby drogą dyplomacji zażegnać w końcu te niepokoje, tą napiętą sytuację w Donbasie i liczę, że tutaj przy odważnej i stanowczej postawie zarówno naszych partnerów z NATO, kiedy będziemy mówić i mówimy jednym głosem wraz ze Stanami Zjednoczonymi, zażegnamy ten konflikt i sytuacja w Donbasie się uspokoi. No, na to liczę i mam nadzieję, że tak wkrótce się stanie, gdyż to właśnie stanowcza reakcja Zachodu no, powinna postawić tamę nad eskalacją tego konfliktu.
Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Proszę Państwa, jest problem. No, Rosja, wiadomo, jest mocarstwem i na pewno nie odpuści. Chce powrócić do tych ziem, które posiadała wcześniej. Problem jest tego rodzaju, że na Krymie brakuje wody i Federacja Rosyjska zrobi wszystko, żeby tę wodę otrzymać. Także idzie lato i jak co roku są ogromne, ogromne problemy z wodą. Jak widać, sytuacja się zaostrza. Francja wysyła dwie jednostki marynarki wojenne na Morze Czarne. USA wycofało, prezydent wycofał, bo płynęły też już dwie jednostki marynarki Stanów Zjednoczonych na ten akwen. Także na pewno NATO wyciąga wnioski po to, co się zdarzyło z aneksją Krymu. Nikt tego nie zakładał. Niemniej jednak ruchy wojsk rosyjskich, czy na Białorusi, czy przy granicy z Ukrainą jest w takiej ilości jest to skondensowane, że odpowiada to liczebności naszej całej armii, a mówimy o manewrach, jeżeli chodzi o ruchy tychże wojsk. Europa, świat ma problem. Nie wiadomo, co się może wydarzyć, także we współpracy z NATO musimy trzymać rękę na pulsie. Ubolewam nad tym, bo już apelowałem dwukrotnie do prezydenta Andrzeja Dudy, że nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego i żeby wszystkie również parlamentarzyści ze strony opozycyjnej wyraziły tu swoją opinię i wypracowały jedno stanowisko co do ruchów za naszą wschodnią granicą. Województwo podlaskie graniczy z Białorusią, gdzie jest z dnia na dzień jest coraz więcej wojsk wszelakiego rodzaju, tak samo województwo lubelskie z Ukrainą, a my z Białorusią, chyba się przejęzyczyłem. Także mamy tutaj problem, jest to nasz bezpośredni sąsiad, musimy współpracować z NATO, musimy liczyć na wsparcie sojuszników, bo my jako Rzeczpospolita nie jesteśmy w stanie odeprzeć tego ataku, co było przykładem ostatnie manewry zima 2020, które pokazały nam, że wojska rosyjskie są po 5 dniach w Warszawie i dla słuchaczy z uwzględnieniem, że już mamy na naszym niebie F-35 i czy przeciwlotnicze Patrioty. Także my sami nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zatrzymać, nie bylibyśmy w stanie. Także tutaj na arenie międzynarodowej powinniśmy prowadzić rozmowy i powinniśmy być tym krajem, które te rozmowy organizuje i pilotuje, bo to jest nasz bezpośredni sąsiad. I dlatego brakuje mi tutaj zaangażowania prezydenta Andrzeja Dudy, również tutaj wewnętrznego, jak również zewnętrznego, bo z tego co wiemy, póki co jeszcze nie miał nawet rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, od którego w zasadzie to jest jedyna realna przeciwwaga dla mocarstwa, jeżeli chodzi o sąsiada, naszego wschodniego sąsiada. Dlatego uważam, że tutaj rozmowy powinny przybrać jak największe szybszego tempa i Polska powinna tutaj być stroną wiodącą i łączącą wszystkich sojuszników przed potencjalnym zagrożeniem, który mamy za naszą wschodnią granicą, bo nasze tutaj słowo powinno być kluczowe, bo jesteśmy krajem graniczącym natowskim czy z Białorusią, czy z Rosją. Także musimy tutaj zewrzeć szyki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i wesprzeć naszych sąsiadów, bo Ukraina jest jedynym jakimś takim buforem, który nas łączy przy dalszej części naszej granicy z Federacją Rosyjską i powinniśmy wesprzeć naszych sąsiadów. No z Białorusią mamy tutaj problem, znaczy Białorusini mają problem z obecnym prezydentem. Tutaj też jest sytuacja skomplikowana. Także na całej długości, oprócz Litwy, mamy problem z naszym sąsiadem, dlatego Polska powinna jak najbardziej współpracować z sojusznikami, również w Unii Europejskiej, u Europejskiej rozmawiać tutaj i te rozmowy prowadzić.
Teraz pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Pana opinia.
Szanowni Państwo, no musimy wiedzieć, jakim państwem jest Rosja, jakim państwem, jeśli chodzi o zasoby. Rosja ma dwa główne zasoby na arenie międzynarodowej, no nie licząc arsenału jądrowego, porównywalnego tylko z amerykańskim, to jest surowce i wojsko. I tych dwóch elementów, no na jednak słabość gospodarki, no i powiedzmy jeszcze ma na obszarze postsowieckim aktyw w postaci mniejszości rosyjskojęzycznych czy języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej jako pewnej takiej dominującej w wielu ciągle państwach postsowieckich. Teraz Rosjanie tych dwóch elementów swoich zasadniczych w postaci wojska i surowców używają w rozgrywkach międzynarodowych. Dlaczego użyli to teraz i co chcą teraz osiągnąć Rosjanie? Rosjanie chcą przede wszystkim zrealizować kilka rzeczy. Po pierwsze, przetestować Bidena,
nową administrację amerykańską.
Nową administrację, sprawdzić jak oni reagują, jak bardzo są asertywni. To jest testowanie, rozwiedka bojem. Tak, to jest testowanie bojem przez Rosjan, dokąd mogą się posunąć, jakie będą reakcje Zachodu. A zwłaszcza Bidena, zwłaszcza nowej administracji Bidena, bo Europę to mają dosyć dobrze rozmapowaną. Teraz druga rzecz, którą chcą osiągnąć, to oczywiście wytargować, żeby nikt im już nie przeszkadzał w dokończeniu Nord Streamu, Nord Stream 2. To jest dla nich bardzo ważne. Zresztą padła taka kuriozalna propozycja ze strony niemieckiej, że oto oni będą, no, że może dokończyć Nord Stream 2 w tej chwili w zamian za to, że Rosjanie się wycofają, ale jeśli Rosjanie będą robili takie brzydkie rzeczy w przyszłości, to będziemy przepustowość Nord Stream 2 zmniejszali. Dobra, proszę Państwa, no to są absolutne wolne żarty. Oczywiście one padają dlatego, że Niemcom też zależy na tym, żeby być dystrybutorem rosyjskiego gazu na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i w tym zakresie nasi dyktować warunki nasi niemieccy sojusznicy oczywiście kierują się egoistycznie pojętym interesem narodowym, jak zresztą często. I trzecia wreszcie rzecz, którą chcą zrobić obecnie Rosjanie, to cały czas testują oczywiście gotowość bojową. Armia ukraińska jest w dużo lepszym stanie niż w 2014 roku. Znaczy ona się otrzaskała, ostrzelała przez te ostatnie lata. Natomiast Rosjanie no, zawsze lubią sprawdzać, co mają tam u swoich granic. I oni robią ten klasyczny manewr, wprowadzając gdzieś tak zwaną kozę, tak, do mieszkania i potem targują to, tak, patrzą, co mogą przehandlować. Prowadzili wojska do Syrii i teraz mają czym handlować, tak, Asadem mogą handlować, mogą tymi wojskami handlować. Robią tak w różnych regionach świata, dzięki czemu są partnerem, chcą przede wszystkim, żeby Zachód ich traktował jako równorzędnego partnera do rozmów o nowym porządku świata, tak, który się cały czas wykuwa, przekuwa i który się kształtuje. I to jest dla nich bardzo, bardzo istotne. I może na koniec tej swojej wypowiedzi bym tylko a propos tego, że pan poseł Krutul tu mówił, no trzeba rozmawiać z... Oczywiście, że trzeba rozmawiać, trzeba trzymać kontakt ze sojusznikami, trzeba kontakt trzymać z państwami Europy, ze Stanami Zjednoczonymi i reagować na wydarzenia. Natomiast prawda jest taka, szanowni państwo, że jak napisał pan Jerzy Haszczyński, redaktor Rzeczpospolitej od spraw międzynarodowych, napisał taki komentarz. Nawalny umiera, koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy Ukrainy, zamknięta cieśnina Karczeńska, ujawniony zamach GRU w Czechach w 2014 roku. I napisał tak. Sądzę, że odpowiedź Zachodu będzie jedna. Zgoda na dokończenie Nord Stream 2. Znaczy, trzeba mieć świadomość, że zawieszenie naszej polityki zagranicznej, naszej suwerenności w całości na Berlinie i Waszyngtonie, gdzie Waszyngton, priorytetem Waszyngtonu nie jest konfrontacja z Moskwą, tylko z Pekinem, to nie jest ani jedyne wyjście, ani najlepsze wyjście. My po prostu musimy mieć w tym wszystkim zawsze swój rozum i też swoją siłę, szanowni państwo.
To jakie argumenty mamy my, państwo polskie?
My mamy dzisiaj, panie rektorze, argument w postaci przyzwoitego PKB, za które trzeba po prostu wystawić przyzwoitą armię wreszcie. Za które po prostu trzeba wystawić własną przyzwoitą armię, dlatego że jeśli nie będziemy mieli tych środków odstraszania własnych, a nie tylko oglądać się na to, czy przyjadą patrioty, czy nie przyjadą, czy nam zwiną, czy nie zwiną, no to niestety będziemy zawsze bardzo, bardzo zależni i bardzo, bardzo słabi. A mamy naprawdę już na tyle rozwiniętą gospodarkę, że jesteśmy, proszę popatrzeć, z porównywalnym PKB Turcję, no trochę wyższym, ale jednak Izrael z mniejszym PKB. Proszę sprawdzić, jak te państwa stoją wojskowo. Ja wiem, że to nie da się nadrobić w rok czy dwa takich zaległości, ale naprawdę trzeba mieć po prostu porządną własną armię.
Muszę powiedzieć, że podziwiam Turcję, która zainwestowała ogromne pieniądze i zbudowała taki przemysł, który jest w stanie wytworzyć od pistoletu aż po myśliwiec czwartej generacji.
A u nas się zmienia szósty raz zarząd PGZ-u. No ale to już na marginesie.
Teraz pan senator Gromko, jak pan ocenia polskie argumenty, jeśli chodzi o no, ten spór wokół Ukrainy? Pan senator Mariusz Gromko, Prawo i Sprawiedliwość.
No, oceniam, że w tej sytuacji musimy cały czas stać w równej linii z naszymi sojusznikami z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj wszelkie działania robić wspólnie w porozumieniu. I tylko jednym takim szerokim, silnym blokiem jesteśmy w stanie zniechęcić Rosji do dodatkowych, do kolejnych działań, wrogich działań na granicy z Ukrainą. Gdyż, no tak jak tutaj przedmówcy moi podkreślali, również uważam, że to jest cały czas jeszcze testowanie nowej administracji Stanów Zjednoczonych, jak bardzo może Rosja sobie na jak wiele pozwolić. I tutaj
musimy pokazać, że nie będzie mogła sobie na wiele pozwolić.
Pan poseł Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Drodzy Państwo, tutaj padło wiele słów wyjaśniających sytuację. Jednak niestety mamy zaległości, jeżeli chodzi o wyrównywanie poziomu technicznego naszej armii. Należałoby tutaj choćby przypomnieć, że na dzień dzisiejszy polskie wojsko nie posiada żadnego, ale to żadnego okrętu podwodnego i nic nie zapowiada się na horyzoncie, żeby przy najbliższych, nie wiem, kwartałach, półroczu pozyskała taki akwen.
No ale to co, wysyłalibyśmy taki okręt na Morze Czarne, żeby wspierać Ukrainę?
Nie, panie redaktorze, jeżeli taki okręt jest wyposażony w rakiety dalekiego zasięgu do 1300-500 kilometrów, to swoim zasięgiem może być jako odstraszająca jednostka. Przez ostatnie 3 lata flota bałtycka wojsk rosyjskich zwiększyła się o 40%. Także na Morzu Bałtyckim panują również Rosjanie i my nawet w połączeniu z wojskami naszymi sąsiadującymi nie jesteśmy w stanie im w żaden sposób zagrozić. Także tutaj powinny być środki skierowane na wzmocnienie marynarki wojennej, która przez lata, to nie tylko przytyk do obecnie rządzących, została zaniedbana i tych jednostek posiadamy przestarzałych niestety bardzo dużo. I żebyśmy nie popadli to samo, co się działo ze Ślązakiem, który budowaliśmy przez kilkanaście lat i w takim tempie to my nigdy nie będziemy w jakiś sposób zagrożeniem, zanim się ktokolwiek by zastanowił, żeby wtargnąć poprzez morze, przez desant w kierunku naszych ziem. No, nie jesteśmy w stanie odeprzeć żadnego ataku. Dwa, nie zapominajmy o gazociągu i o ewentualnej blokadzie, która w taktykach wojennych jest brana pod uwagę i do gazoportu naszego nie dotrą statki z gazem. Też musimy myśleć o tym, że musimy zapewnić ochronę tych szlaków, a na tą chwilę niestety nie jesteśmy w stanie tego uczynić.
I jeszcze pan poseł Robert Winnicki. Polskie argumenty. Jak pan ocenia te decyzje nowej administracji amerykańskiej? No to wzajemne wydalanie się dyplomatów, reakcje na już przeszłe wydarzenia.
Szanowni Państwo, wydalanie dyplomatów jest czymś standardowym jako reakcja, tak, na działania drugiej strony. My oczywiście mamy tutaj duże zapóźnienia, jeśli chodzi o osłonę kontrwywiadowczą, stąd dekonspirowanie chociażby rosyjskich szpiegów mnie specjalnie nie dziwi, ponieważ na jednym ze szkoleń, które kiedyś miałem ze służbami specjalnymi, padło takie stwierdzenie, że a nie mamy ich też wiele jako posłowie, powiedzmy sobie szczerze, to nad czym ubolewam generalnie. Padło takie stwierdzenie, że Rosjanie w Warszawie mają więcej rezydentów niż mamy oficerów służb zajmujących się Rosjanami, więc zmniejszenie tego stanu liczbowego jest dosyć naturalne, ale to tak pół żartem, pół serio. Natomiast mówiąc ogólnie, to się wpisuje w ten cały trend tej eskalacji sytuacji pomiędzy Rosją a Europą Zachodnią, a sąsiadami, w tym Polską. My przede wszystkim powinniśmy tutaj starać się mieć argumenty. To znaczy u nas w kraju...
Ale siłą rzeczy nie mamy tyle pieniędzy, nie mamy tyle czasu, żeby mieć realne argumenty. Pytanie, czy nie powinniśmy również inwestować chociażby w... takie działania, które będą nas uodporniały na rosyjskie działania wpływu.
Cyberwojna toczy się cały czas. Wojna w cyberprzestrzeni, jeśli pan redaktor to ma na myśli.
No między innymi, ale takie wpuszczanie co jakiś czas informacji, że Rosjanie w 5 dni zajmą, wejdą do Warszawy, uważam w jakiejś mierze za takie straszenie społeczeństwa, że nie mamy odpowiedniego sprzętu, nie mamy odpowiednich ludzi, nie mamy odpowiednich strategii obronnych i nie powinniśmy w ogóle przeciwstawiać się Rosjanom.
No tak, to jest element takiej wojny psychologicznej, natomiast pytanie jest, Wie pan, to ja jestem ze szkoły narodowej, ze szkoły Dmowskiego i Dmowski mówił tak na przełomie XIX-XX wieku. Mówił, nie, przestańmy narzekać na zaborców. Przestańmy narzekać, że Prusacy tam nas germanizują, Rosjanie rusyfikują. Zastanówmy się, gdzie są źródła naszej słabości wobec i gdzie są możliwości wygrywania sytuacji. I przez źródła naszej słabości widzę brak powszechnego przeszkolenia wojskowego w elementarnym zakresie. My to postulujemy od lat, żeby do szkół średnich po prostu przeprowadzić elementarne przeszkolenie również na strzelnicy.
Może pan poseł będzie wspierał taką inicjatywę, że każdy absolwent szkoły średniej w naszym kraju, niezależnie czy to kobieta, czy mężczyzna, powinni wszyscy odbyć 3-miesięczny kurs podstawowego szkolenia wojskowego.
Nie wiem, czy 3-miesięczny, to już nie jestem tutaj ekspertem, natomiast moim zdaniem Wojska Obrony Terytorialnej powinny być wojskiem powiatowym, które właśnie szkoli młodzież w szkołach średnich i po prostu każdy, kto potem otrzymuje dowód osobisty, ma o ile nie ma tam, nie wiem, niepełnosprawności fizycznej czy intelektualnej, to ma, wychodzi z kartką papieru, składa ją przy dowodzie osobistym, że odbył takie elementarne przeszkolenie. Być może to nawet by się udało połączyć z zajęciami szkolnymi, ewentualnie z jakimś krótkim kursem wakacyjnym, ale coś elementarnego, plus oczywiście trafione zakupy w Wojsku Polskim. Przez trafione zakupy w Wojsku Polskim rozumiem koncentrację chociażby na broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej. To znaczy, my oczywiście nie wystawimy w ciągu paru lat armię zdolną w polu pokonać w bitwie pancernej armię rosyjską. Zresztą nie są czasy już u łuku Kurskiego, trochę się pozmieniało w tym zakresie. Wojska tradycyjne nadal odgrywają ogromną rolę. Natomiast my musimy zdobyć takie środki, które przede wszystkim wojna dzisiaj ogromnie kosztuje. Te wszystkie zabawki są bardzo drogie, te wszystkie czołgi, samoloty i tak dalej. My musimy podwyższać potencjalnymi przeciwnikowi, niezależnie od tego, czy on będzie ze wschodu, z zachodu, z północy, czy z południa, czy skądkolwiek indziej atakował, podwyższyć mu koszty ewentualnej agresji. Jeśli mamy do czynienia z przeszkolonym narodem, z wysokim morale, z dobrze wyposażonym i z co najmniej dobrymi środkami defensywnej obrony, to już, i to jest moim zdaniem zadanie na najbliższą dekadę, to naprawdę jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż jesteśmy dzisiaj po kilku dekadach polityki od sasa do lasa partyjnego rozgrywania Wojskiem Polskim. I to jest moim zdaniem priorytet.
Dziękuję. To jeszcze po jednym zdaniu, senator Mariusz Gromko.
No tutaj, panie redaktorze, warto też zaznaczyć zwiększanie wydatków przez państwo polskie na obronność, bo w roku 2021 jest to pierwszy budżet, który zakłada udział w wydatkach na obronność w 2,2%. Zapowiadane jest, że w kolejnych latach będzie wzrastał i tak w planie do 2030 już ma być 2,5%. To jest realizowanie pewnej umowy, która
to wszystko jest zrozumiałe, ale jak wskazywał pan poseł Winnicki, powinniśmy więcej sprzętu kupować, wybrać określone dziedziny, jeśli chodzi o politykę obronną i błyskawicznie zainwestować, żeby podnieść ten próg obronności naszego kraju.
Tutaj oczywiście pełna zgoda i takie wydatki są czynione. Ten budżet około 50-miliardowy jest podzielony na poszczególne działania i tutaj też w tych działaniach mieszczą się postulaty przedstawione przed chwilą przez choćby pana posła Roberta Winnickiego. Więc tutaj będzie cały czas więcej wydatków i ja liczę, że już wkrótce będziemy mogli usłyszeć od ministra obrony narodowej o kolejnych zakupach, o kolejnych dobrych zakupach na rzecz naszej armii.
Poseł Paweł Krutul, jednym zdaniem.
Proszę państwa, ja rozumiem zakupy. Fajnie by było, żeby nie były kupowane spółki, tak jak kupiliśmy ostatnio Black Hawki 4 dla jednostek specjalnych, gdzie na takim wyposażeniu nigdy takie śmigłowce nie brały udziału w żadnej walce, w żadnej bitwie. Teraz dopiero są doposażane, także są to dziwne sytuacje. Nie rozumiem, dlaczego T-72 po raz enty, które są czołgami ponad 40-letnimi, dalej je odrestaurowujemy. Tak samo teraz będziemy odrestaurowywali BWP-1 wozy piechoty, które też mają blisko 50 lat. Co byśmy z nimi nie zrobili? Na obecnym polu walki te pojazdy, T-72 ten sprzęt nie ma najmniejszych szans i nie stanowi żadnego zagrożenia. No chyba, że chodzi o liczebność, no to oczywiście, że tak. Musimy być jak najbardziej, jakikolwiek agresor, który by chciał się na nasze granice przekroczyć, dwa razy zastanowić, jakie poniesie straty i żeby to mu z punktu choćby ekonomicznego i strat na wojsku, czy też na sprzęcie, który ewentualnie by w ten konflikt chciał zaangażować, poniesie duże straty. Także tutaj powinniśmy przede wszystkim wzmocnić lotnictwo, helikoptery. Przecież mamy też Mi to są starsze ode mnie, 45-6, no ja mam 47 lat, to są starsze ode mnie. No, czy ktoś z nas sobie wyobraża, żeby jeździł 46-7-letnim samochodem i żeby był on jakimś konkurentem na drogach w Białymstoku,
jeśli
nawet
to
stając
jest,
ze skatę?
Jeśli to jest Rolls-Royce, to sobie wyobrażam.
Ale Rolls-Royce nie atakują, tylko sprzęt najwyższej jakości.
Czyli musimy inwestować w nowe urządzenia.
I jeszcze do pana, panie senatorze, ja rozumiem, że 50 miliardów to są ogromne pieniądze. Miejmy jednak z tyłu głowy, że prawie połowa tej kwoty idzie na koszty związane z utrzymaniem baz i na wypłaty dla żołnierzy. Także zostaje dużo, połowa tych środków. Miejmy to z tyłu głowy, że 50 miliardów nie wydajemy na sprzęt wojskowy.
Dziękuję panom bardzo za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Sprawę ruchów antykowidowych zostawimy na kolejne spotkanie, na kolejny program. A dzisiaj byli z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dziękuję.
Posłowie Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Zdrowia i słońca życzę.
Oraz Konfederacji Robert Winnicki.
Dziękuję państwu. Dobrego dnia.
Do widzenia.
Wszystkim dużo zdrowia. Lech Pilarski, do usłyszenia.